Rozdział czwarty. Pierwsza msza. Część druga. Wszystkim dla wszystkich. Dom rodziny Zakaria był już na stałe otwarty dla wszelkiego rodzaju potrzebujących: rodziców bez pracy z dziećmi na utrzymaniu, dziewcząt narażonych na niebezpieczeństwa ulicy lub znajdujących się w rękach pozbawionych wszelkich skrupułów wyzyskiwaczy, chorych, którzy być może w przeszłości doświadczyli zdolności terapeutycznych doktora. Przychodzili także szlachcice, którzy popadli w nędzę i wstydzili się prosić o jałmużnę.
Antoni Maria, skutecznie wspierany przez matkę, był hojny bez ograniczeń, żyjąc jak ubogi wśród ubogich. I właśnie kiedy majątek rodziny został już niemal całkowicie wyczerpany, przyszedł spadek po cioci, który był dla niego dużym wsparciem finansowym. Ale nie ograniczał się do dawania tym, którzy pukali do jego drzwi. Wiedział, że niektórzy potrzebujący nie mają nawet możliwości przyjść do niego. I wtedy sam szedł ich szukać, wchodząc do cuchnących i ciemnych pomieszczeń, gdzie leżeli chorzy, do szpitali, już nie w białym kitlu, ale jako kapłan, by dodawać otuchy i udzielać sakramentów, albo do więzień. Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały ówczesne więzienia. Tak spędzał swój wolny czas, choć nie miał go zbyt wiele.
Zdarzało się, że jakiś bliski śmierci chory odrzucał słowa wiary, przygnieciony i zdruzgotany okrutnymi cierpieniami, jakie znosił. Zakaria siadał koło niego i czuwał przy nim z czułością ojca, modląc się i czekając na właściwy moment, by mówić mu o Bożym miłosierdziu, o odkupieńczej męce Pana i o niebie czekającym tych, którzy żyją po chrześcijańsku. Jego silnym argumentem był krucyfiks, który trzymał w dłoni i który wielokrotnie całował, komentując okrutne cierpienia ukrzyżowanego.
Inną grupą potrzebujących, choć sporadyczną, byli wędrowcy. Często byli to biedacy bez dachu nad głową, którzy nie mieli się gdzie schronić przed niepogodą i zimnem. Jedno skrzydło domu zostało więc otwarte dla nich za zgodą mamy, której postać z biegiem czasu nabiera decydującego znaczenia dla zrozumienia świętości syna. Ludzie nie dziwili się zbytnio temu, ponieważ Antoni Maria, również jako świecki, kiedy wykonywał zawód lekarza, uczynił z miłości do bliźniego swój życiowy nawyk. Teraz jednak był księdzem i oddawał się posłudze z zapałem neofity. Jego biografowie podają, że wystarczyło go zobaczyć lub usłyszeć, aby nawiązać z nim duchową więź i poczuć się popchniętym do zmiany życia i wyspowiadania się u niego, który przyjmował wszystkich z szacunkiem i łagodnością, karcąc, ale nie obrażając, przekonując siłą perswazji.
Szybko zaczęto mówić o tym szczególnym charyzmacie, przyciągającym do jego konfesjonału osoby, które całkowicie lub prawie zupełnie zaniechały przystępowania do sakramentów, a teraz wychodziły od niego głęboko przemienione wewnętrznie. Ta historia powtarza się i dzisiaj. Wystarczy wspomnieć brata Leopolda z Castelnuovo albo ojca Pio, żeby przywołać tylko dwa znane przykłady z XX wieku, którzy przez spowiedź doprowadzali do cudownych nawróceń.
To samo dotyczy Zakarii jako kaznodziei, którego styl od razu postrzegano jako coś nowego. Zwykle z ambony ludzie słuchali uczonych dysertacji o dogmatach wiary, zupełnie pomijających konkretne życie przykazaniami. Przede wszystkim jednak kaznodzieje używali języka niezrozumiałego dla większości. Wspomniany już Moltedo twierdzi, że święci oratorzy, jakkolwiek klasyczni w formie, to jednak pozbawieni ducha, bardzo poprawni pod względem języka i być może ponad miarę dostojni, torturowali święte prawdy jakimiś świeckimi reminiscencjami i wyszukanymi formami akademickimi, w których częściej pojawiały się postacie Platona i Arystotelesa niż Jezusa Chrystusa, częściej własna próżność niż wzniosły majestat krzyża. W ten sposób nasilało się pogaństwo, które wykrzywiło nie tylko ideę wstydu, ale również tajemnice podstawowych prawd wiary. Być może obraz ten jest nieco przerysowany, ale należy sądzić, że mimo wszystko niewiele odbiega od rzeczywistości.
Z sercem Pawła. W przepowiadaniu ulubionym autorem, z którego Antoni Maria czerpał najwięcej, był święty Paweł. Od zawsze czuł się szczególnie blisko z nim związany. Utożsamiał się z nim także dlatego, iż kontekst neopogaństwa, jaki się wytworzył, przypominał mu dawną walkę pierwszych ewangelizatorów ze światem, który znalazł się na antypodach Ewangelii. Przemawiał zatem jak Paweł do Rzymian, koncentrując się na wielkim temacie człowieka przed Bogiem i podkreślając niepowodzenie egzystencji tego, kto zanurzył się w grzechu i budzącą entuzjazm pewność wierzącego, że zostanie otoczony miłością Boga, silniejszą od wszelkiej trudności i wszelkiego bólu. Jeśli cytował listy do Kolosan lub do Galatów, to przede wszystkim po to, by potwierdzić centralne miejsce Chrystusa i aby utrącić wszelkie wypaczenia doktrynalne. Polemika z protestantami była otwarta i częsta. Podobnie używał listów do Koryntian i Efezjan, gdy podejmował problemy moralności seksualnej, zwalczając rozpowszechniony libertynizm i broniąc głębokiej jedności Kościoła. Również tutaj bezpośrednio odnosił się do schizmy luterańskiej.
Biografowie powiadają, że gdy cytował teksty apostoła, jego głos się rozpalał, a twarz jaśniała tak, iż zapalał ludzi własnym wzruszeniem. Mówił z serca i trafiał prosto do serc słuchaczy. W kościele świętego Witalisa wzruszenie nie było ulotne. Słowa Antoniego Marii wywoływały nagłe i trwałe nawrócenia. Ludzie, którzy od lat nie chodzili do kościoła, na nowo zaczęli przystępować do sakramentów, obchodzić święta. Nieliczne kroniki tych zaskakujących powrotów do Boga opowiadają nam na przykład o Valerii Alieri, dalekiej krewnej Antoniego Marii, która w młodym wieku została wdową, a nie mając dzieci była zachęcana przez krewnych, by ponownie wyszła za mąż. Ponieważ od dawna słuchała przepowiadania świętego, poradziła się u niego, co ma zrobić. W krótkim czasie porzuciła myśl o małżeństwie, aby otworzyć dom dla grupy dziewcząt, które uczyła tak, jak to robiła w Bresci święta Aniela Merici. Antoni Maria był przewodnikiem duchowym tej grupy, która później przekształciła się we wspólnotę świeckich kobiet żarliwie przeżywających swoją wiarę. Po jego śmierci uzyskają one zgodę na przekształcenie się w klasztor z prawdziwego zdarzenia pod wezwaniem świętej Marty, przyjmując regułę anielanek i kierownictwo barnabitów, a sama Valeria wstąpi do niego i umrze w opinii świętości w 1556 roku.
Zakaria był człowiekiem zdecydowanym, a jego działalność w rodzinnym mieście dziś określilibyśmy mianem nowej ewangelizacji. Kremona w ciągu 2 lat zmieniła swe oblicze tak, że do świętego przylgnął nawet przydomek Ojciec Ojczyzny. W czasie, gdy działalność duszpasterska Antoniego Marii osiągnęła szczyt skuteczności, w pierwszych miesiącach 1530 roku przyszło mu opuścić rodzinne miasto i wyemigrować. Tymczasem wkroczyły na scenę 2 nowe postaci, które wkrótce okażą się kluczowe dla przyszłości Antoniego Marii. Wspomniany wyżej brat Battista Carioni da Crema, dominikanin, który zastąpił brata Marcello funkcji kierownika duchowego, i hrabina Ludwika Torelli, która miała swój dwór w Guastalli. Kiedy umarł jej kapelan, ksiądz Pietro Orsi, ta arystokratka, za zgodą brata Battisty, poprosiła Zakarię, by go zastąpił. Dlaczego właśnie jego? Z pewnością ze względu na znajomość nawiązaną w Kremonie. W 1518 roku pani Torelli poślubiła hrabiego Ludwika Stangę i przez 6 lat przebywała w kremońskim pałacu swoich teściów. Ponieważ już w 1528 roku hrabina spowiadała się u brata Battisty, sprawcy jej nawrócenia, z pewnością słyszała o tym księdzu, który swymi kazaniami i sposobem spowiadania przyciągał niewiarygodne tłumy do kościoła świętego Witalisa.
Początkowo święty był raczej skłonny jej odmówić, jednak dominikanin nalegał. A ponieważ kierownikowi duchowemu należało się posłuszeństwo, to w końcu wprawdzie niezbyt ochoczo, ale się zgodził. W Kremonie wiadomość o tym wywołała ogromne poruszenie i aby uspokoić sytuację, prawdopodobnie Antoni Maria musiał przedstawić nowy obowiązek jako tymczasowy. W każdym razie przed opuszczeniem miasta uporządkował sprawy rodzinne, aby czuć się całkowicie wolnym w swej misji. Prywatne pismo, w którym uzgodnił podział majątku ze swoim kuzynem Bernardem, zostało potwierdzone notarialnie 23 lipca 1530 roku. Rok później, w swoim ostatnim testamencie, spadkobierczynią wszystkich swoich dóbr ustanowi matkę, Antoniettę Pescaroli, a później mianuje swoim pełnomocnikiem generalnym kremońskiego kapłana księdza Giovanniego Marię Gafuriego. Od tej pory nie będzie już więcej zajmował się swoimi dobrami ani ich zarządzaniem, ślepo ufając Gafuriemu, z którym zresztą był związany głęboką przyjaźnią.